Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak zawsze we wtorek. Witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Dzisiejszy temat to następstwa aborcji. A gośćmi naszymi są pani Ewa Obertyńska-Romanowska, lekarz specjalista, położnik, ginekolog, nauczyciel naturalnego planowania rodziny i członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, a także członek zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witamy panią serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Jest także z nami pani Hanna Bójkowska, lekarz bioetyk, doradca ministra edukacji do spraw promocji życia w szkołach. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Sprawa życia, sprawa śmierci, aborcja. Właściwie dawno już tego tematu w naszych audycjach nie poruszaliśmy. Na manifach kobiety wołają, że nie ma czegoś takiego jak syndrom postaborcyjny, jak następstwa aborcji, że to w ogóle jest wymyślone. No tym niemniej jednak faktem stwierdzonym już naukowo jako jednostka chorobowa istnieje coś takiego, ale chcemy mówić znacznie szerzej, nie tylko o jednostce jakiejś chorobowej, ale szerzej, bo to nie jest tak, że bezkarnie można czynić zło. To zło w człowieku zostaje i naokoło niestety promieniuje. I dlatego jest tak ważną sprawą, by bronić życia, byśmy mieli tą świadomość, że życie jest święte. Nasi goście już zostali przedstawieni. Na początek pani doktor położnik, ginekolog, pani Ewa Obertyńska-Romanowska. Prosimy bardzo panią.
Aby mówić o powikłaniach po aborcji, należy zdefiniować, czym jest aborcja. Aborcja jest to przerwanie sztucznej ciąży przed 22 tygodniem jej trwania. Dawniej ustawa z 1956 roku dopuszczała przerwanie ciąży do 12 tygodni ciąży. Od prawa chroniącego życie, które zostało ustalone w 1993 roku, w Polsce prawo dopuszcza 3 przypadki dokonania przerwania ciąży. Pierwsze, kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa i mamy tu do czynienia z gwałtem, z stosunkiem z nieletnią, kazirodztwem i na wniosek prokuratora. W drugim przypadku, kiedy dalsze kontynuowanie ciąży zagraża zdrowiu lub życiu matki. I trzecie, kiedy występują duże wady u dziecka, ale brak jest precyzowania dokładnie jakie. W ustawie jest napisane ciężkie wady. Jeśli chodzi o powikłania po aborcji, mogą one występować, można je podzielić na medyczne, psychiczne, moralne i rodzinne. Trzeba tu powiedzieć, że każde przerwanie ciąży w sposób sztuczny jest działaniem przeciw naturze kobiety, ponieważ od pierwszych dni życia dziecka organizm kobiety jest nastawiony na utrzymanie tego ciąży i przestawione są wszystkie funkcje i cała fizjologia organizmu kobiety. Dlatego, jak wiemy, natura nie wybacza nigdy, człowiek czasami, a Pan Bóg zawsze. I tutaj przede wszystkim należy podkreślić, że aborcja jest działaniem przeciw naturze. Jeśli chodzi o powikłania medyczne, to można je podzielić na powikłania bezpośrednie po przerwaniu ciąży, na wczesne, późniejsze i odległe. Jeśli chodzi o te powikłania bezpośrednie, to może nastąpić krwotok, wstrząs, przebicie macicy, uszkodzenie narządów, wczesne po zabiegu, ostre zapalenie dróg rodnych, stan septyczny, zakrzepica i zatorowość, późniejsze przewlekłe zapalenie narządu rodnego u kobiety, niepłodność lub niemożność donoszenia ciąży, to znaczy poronienia, i odległy, tak zwany zespół poaborcyjny. Można również podzielić powikłania po aborcji, kogo one dotyczą. Przede wszystkim dotyczą one matki, kobiety, ale dotyczą również męża, dzieci, także innych członków rodziny, a również mężczyznę, jak również personelu medycznego i otoczenia, a w szerszym spojrzeniu społeczeństwa. Podłożem zespołu jest żal z powodu utraty dziecka, niemożność odwrócenia sytuacji, żal do męża lub do żony, wzajemne obciążanie się, poczucie winy, ale i krzywdy, że nikt nie zapobiegł tragedii i nie otoczył rodziny i małżonków opieką i pomocą. Najczęściej ten późny zespół poaborcyjny, odległy, objawia się około 20 lat po aborcji, w momencie usamodzielnienia się dzieci i powstania tak zwanego pustego gniazda. Może jednak nastąpić zaraz po zabiegu, gdy zanika miłość między dwojgiem ludzi lub gdy decyzja była podjęta przez jedną osobę, na przykład tylko żonę, albo presja ze strony męża lub narzeczonego, który nie chciał być przymuszony do małżeństwa czy chłopaka. Znam kilka bardzo ostrych przykładów zespołu u mężczyzn z nocną bezsennością, płaczem, ostrą depresją, niemożnością przebaczenia sobie i myślami samobójczymi. Nierzadko po fakcie dokonania aborcji ustaje miłość małżeńska i związek się rozpada lub jest niemożliwe dalsze współżycie seksualne z jednej lub z obu stron, często impotencja lub obrzydzenie, niepohamowana niechęć do małżonka. Jakie są najgłówniejsze przyczyny aborcji? Najgłówniejszy to jest brak ze strony wsparcia ze strony partnera. Dalej manipulacja i mity, media, wpływ otoczenia, że to jest tylko zabieg, że nie ma to żadnego znaczenia, że to jeszcze nie dziecko i żeby sobie nie komplikować życia. A także inne czynniki, jak zaniedbania w okresie dzieciństwa, złe stosunki między rodzicami, patologiczna rodzina. Jeśli chodzi o leczenie, zależne one jest oczywiście od przyczyny. Powikłania medyczne należy leczyć, na przykład zakażenia z środkami przeciwzapalnymi, leczenie powikłań zdrowotnych. W wielu przypadkach po przerwaniu pierwszej ciąży kobieta nie zachodzi już w ciąży. Psychiczne, psychoterapia, często hospitalizacja, leczenie farmakologiczne, moralne wymaga pomocy kapłana. Ważne jest doprowadzenie do opłakania dziecka, wybaczenia sobie i osobom, które w jakiś sposób do tej decyzji się przyczyniły. Istnieją możliwości uczestniczenia w rekolekcjach dla osób po aborcji. Należy pamiętać, że decyzja o zabiciu własnego dziecka jest dla kobiety decyzją wbrew jej naturze i musi mieć poważne podłoże poczucie rozpaczy, osamotnienia, a zatem występuje u małżeństw już z problemami w relacjach wzajemnych. Kobieta, jeśli podejmuje decyzję sama, to znaczy, że nie może liczyć na ojca dziecka, który ją zawiódł już w dotychczasowym doświadczeniu życia codziennego. Może to być alkoholizm, brak miłości ze strony męża, brak porozumienia, pracoholizm, złe relacje, obojętność na codzienne sprawy rodziny. Ostatnio kobiety kierują się chęcią robienia kariery zawodowej i dorównywania mężczyznom, a macierzyństwo widzą jako przeszkodę na tej drodze. Wymienię tu bardzo krótko objawy, które dotyczą i objawy zaburzeń i syndromy, które dotyczą kobiety, ojca dziecka i personelu medycznego, bo to są najczęstsze przypadki. Więc kobieta przede wszystkim ma żal, że to zrobiła, do siebie, do otoczenia, jest smutna, czuje niepokój i lęk, często wchodzi w uzależnienia jak alkohol, narkotyki, nikotomania, seksoholizm, ucieka w pracę. Często dochodzi do depresji, do wyrzutów sumienia. Może być to ucieczka w nadmierną aktywność w pracy. Na przykład agresywne zachowania w stosunku do dzieci, które obserwujemy czasem u kobiet, krzykliwość, zwracanie takiej nieprzyjemnej uwagi dzieciom, taka agresywne zachowanie w stosunku do własnych dzieci, już jest to przyczyną często właśnie dokonanej wcześniej aborcji. Bezsenność może występować, niechęć do męża, niemożność współżycia. Może również u kobiety wystąpić chęć dominowania albo wycofywania się. Jeśli chodzi o mężczyzn, to bardzo często pierwszą przyczyną jest wycofanie się z życia rodzinnego i wychowawczego, czyli na skutek przeżycia dokonanej aborcji nie chcą uczestniczyć już w życiu, uciekają w pracoholizm, w jakieś uzależnienia, następują u nich zobojętnienie, ale często są to objawy drastyczne, bezsenność, niepokoje, złe sny. Występuje również wybuchowość, agresywność, niemożność kochania już swojej partnerki, niemożność przebaczenia jej, brak możliwości nawiązywania głębszych relacji i nie tylko w rodzinie, z dziećmi, z żoną, ale również w ogóle w relacjach międzyludzkich. Nawiązywanie relacji wyłącznie takich naskórkowych, powierzchownych. Mogą występować też zaburzenia seksualne w tej parze albo właśnie nadmierne kierowanie się i ucieczka w jakieś przygody seksualne, korzystanie z agencji. Bardzo różne mogą być te reakcje. Każda osoba właściwie ma indywidualne zachowania. Takim drastycznym przypadkiem, który najbardziej w moim życiu się utkwił, to był młody mężczyzna, który którego właściwie partnerka, jeszcze nie żona, zdecydowała się na aborcję. Okazało się, że były to bliźnięta. Później już tych dzieci nie mogli mieć. I on wiele lat, wiele nocy budził się z bólami głowy, ze strasznymi, koszmarnymi snami. Łapał się za głowę i mówił, co ja zrobiłem z moimi dziećmi. Nie wiem, bo tą parę obserwowałam przez parę lat, później nie miałam kontaktu, nie wiem, czy ten związek się utrzymał, czy nie, ale były to tak drastyczne objawy u tego młodego chłopca, że wymagały leczenia psychiatrycznego. Jeśli chodzi o personel medyczny, który uczestniczył, pomagał, namawiał do przerwania ciąży, to bardzo dokładnie opisał te zachowania dr Nathanson w swojej książce, gdzie dokonywano wielu tysięcy aborcji w klinice aborcyjnej w Nowym Jorku. Dopiero po wprowadzeniu USG, kiedy dr Nathanson zobaczył, jak dziecko się w sposób naturalny broni, rusza, że to jest dziecko, zaczął się wycofywać i stał się obrońcą życia. I opisywał zaburzenia zachowania u swojego personelu. Nie wiedział przedtem, dlaczego musiał kilkakrotnie, czasem w ciągu roku, wymieniać personel. Były to zaburzenia, nieobowiązkowość w pracy, wpadanie w uzależnienia. U tych ludzi powstawały duże problemy rodzinne, rozwody. Były złe relacje pomiędzy sobą, osłość dla pacjentów, łatwość ulegania złym wpływom, brak odróżnienia dobra od zła, niecierpliwość w stosunku do chorych, ocenianie ich, brak rzetelności w pracy i miłości w stosunku do pacjentów, a nawet brutalne zachowanie i traktowanie pacjentów, na przykład wykonywanie operacji w sposób brutalny, powodujący często więcej powikłań. Sama pamiętam przypadek w moim szpitalu, kiedy lekarz ginekolog tak brutalnie operował, że jednym cięciem otworzył wszystkie warstwy. Takie miał zachowanie. Był to człowiek, który dokonywał właśnie licznych aborcji. brak szacunku dla ciała człowieka, drugiego człowieka, brak rzetelności w pracy, brak rozmów z pacjentami, a również wpadanie w różnego rodzaju duże uzależnienia, jak narkotyki, alkoholizm. Także na personelu medycznym również wywołuje to ogromne, negatywne wpływy. Jeśli chodzi o powikłania jeszcze medyczne, przerwanie ciąży może uszkodzić szyjkę macicy, może spowodować autoimmunizację, uszkodzenia i zakażenia błony śluzowej i mięśnia macicy, niewydolność szyjki. Częstsze są ciąże pozamaciczne od 4 do 6 razy częściej. Zakażenie jajowodów, zapalenie przydatków, zmiany pozapalne w przydatkach, niepłodność następowa. A po kilku dokonanych aborcjach często mamy nieprawidłowe zagnieżdżenie się jaja płodowego, czyli niskousadowione łożysko lub łożysko przodujące, które się wiąże z krwotokami okresu ciąży. Wczesne i późne poronienia, porody przedwczesne, niedorozwój płodu, zgony niewyjaśnione noworodków, martwe urodzenia. To wszystko jest częściej osób, które przedtem dokonały aborcji. I wyższy wskaźnik umieralności okołoporodowej. Również częstszy jest rak piersi u kobiet po aborcji, choroby wątroby. No ale najbardziej takim trudnym do wyleczenia to jest ten późny zespół poaborcyjny. To tyle chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o zarysowanie tych problemów. Myślę, że potem jeszcze w trakcie telefonów dopowiem resztę. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy. Mówiła pani dr Ewa Obertyńska-Romanowska, położnik, ginekolog. Jest również drugi lekarz z nami, pani Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Na początku chciałam pozdrowić wszystkich słuchających nas, moją rodzinę także, współpracowników, szczególnie księdza profesora Jerzego Pikulika i siostry Felicjanki z Warszawy. Ja chciałabym kontynuować ten wątek, który pani doktor Obertyńska, którym zakończyła swoją wypowiedź, dotyczącą zespołu poaborcyjnego. Zespół poaborcyjny, który jest bardzo często negowany przez współczesnych naukowców, czy takich, którzy się chcą nimi mienić, przez całe grono feministek i również część polityków. Dlaczego zespół poaborcyjny jest negowany? Przede wszystkim dlatego, że jest tematem niewygodnym. Dotyczy bowiem ogromnej ilości ludzi. W Polsce tylko w latach 1974-1992, a więc jeszcze w czasach tamtej ustawy z 1956 roku, według GUS-u dokonano prawie 10 milionów aborcji legalnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ten proceder byli zaangażowani także ojcowie tych dzieci, ponieważ pośrednio lub bezpośrednio dowiedzieli się o tym fakcie, lekarze i inny personel, rodziny tych kobiet, tworzy to ogromną rzeszę ludzi, którzy są obarczeni stratą dziecka, taką, która jest potem powodem licznych zaburzeń psychicznych. A ilość tych osób niewątpliwie jest większa, bo tutaj podałam tylko niewielki zakres czasu. Natomiast na całym świecie na ten zespół cierpi dużo więcej osób. Obecnie ginie około 40 do 60 milionów dzieci rocznie na całym świecie. Jeżeli znów weźmiemy pod uwagę wszystkie grupy ludzi, to wychodzą olbrzymie. No, to ćwierć miliarda ludzi jest zaangażowana rocznie w ten dramat. Czym jest zespół poaborcyjny? Nie występuje jako samodzielna jednostka chorobowa, jest łączony z zespołem pourazowym. Jest to zespół zaburzeń psychicznych występujących w związku z aborcją. Poważnie zajęto się nim dopiero w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, a w Europie Dorota Elbruch w 1992 roku wydała pracę Trauma po ryzyko aborcji. Od tamtej pory liczni psychiatrzy, naukowcy na świecie zaczęli badać ten zespół. Jednym z nich jest profesor Philip Ney, który rozwinął, który opisał, który zdiagnozował ten zespół. Dlaczego w ogóle dochodzi do rozwoju zespołu poaborcyjnego? Po pierwsze dlatego, że zawsze dochodzi do utraty nienarodzonego dziecka. Jest to strata bardzo ważna i prędzej czy później dochodzi do rozumu, że właśnie jest to strata już nieodwracalna. Po drugie dlatego, że w organizmie matki zadziałały już hormony, już ciało przygotowywało się na przyjęcie dziecka i nagle został ten stan zahamowany, nagle zostało przecięte życie, hormony również przestały działać, te, które przygotowywały matkę do bycia matką, do rodzenia dziecka. Następnym takim powodem jest konflikt. Ponieważ jest podejmowana decyzja o aborcji na wielu płaszczyznach, osobistej, partnerskiej, rodzinnej, dyskutuje się, co zrobić, czyli już jest konflikt na tej płaszczyźnie osobistej, czy w relacji z mężem, czy z tym partnerem, czy z matką, czy z przyjaciółkami. Dużo osób jest wciągniętych w sytuację. Potem jest tłumienie bólu już po fakcie. Na dłuższą metę jednak jest to nieskuteczne. Prędzej czy później trzeba będzie szukać pomocy. Potem przychodzi cała gama mechanizmów obronnych. Najczęściej są to zaprzeczenie albo projekcja, ewentualnie pseudoadaptacja. Część kobiet także wpada w różne nałogi. Jeszcze chciałam bardzo podkreślić fakt, dlaczego w ogóle jest możliwa aborcja, dlaczego do tej aborcji dochodzi. Przede wszystkim dlatego, że udaje się dziecko odczłowieczyć. Nie wydaje się, żeby człowiek był w stanie podjąć świadomą decyzję, wiedząc, że zabija człowieka bezbronnego. To też często najpierw dochodzi do takiej dziwnej, myślowej przemiany. Otóż, że to, co jest wewnątrz w łonie, to nie jest człowiek. I po takiej przeróbce kobieta jest w stanie dokonać, czy zgodzić się na dokonanie tego czynu. Dzieje się to najczęściej do 12 tygodnia trwania ciąży, kiedy jest jej nastawienie bardzo ambiwalentne, kiedy jest duża gra hormonalna. Jest to sprytnie wykorzystywane w ustawach w wielu krajach, bo potem już bardzo trudno kobiecie podjąć decyzję o zabiciu dziecka. Potem to już właśnie trzeba szukać innych powodów, właśnie jakichś ciężkich wad, mówić, że dziecko będzie niezdolne do życia. Wtedy kobieta z bólem zgadza się na aborcję. Natomiast do 12 tygodnia, kiedy ona jeszcze nie jest pewna, co się z nią dzieje, kiedy często nie zna etapów rozwoju dziecka, jest w stanie po tym procesie odczłowieczenia dziecka zdecydować się na ten czyn. I drugi ważny element, że małżeństwo, które podejmuje decyzję o zabiciu dziecka, to jest zawsze małżeństwo konfliktowe. Ludzie, którzy się kochają, nigdy nie podejmą takiej decyzji. Czyli do aborcji dochodzi zawsze w sytuacjach jakiegoś ogromnego kryzysu. Kryzysu człowieczeństwa, kryzysu małżeństwa. Czy często ten zespół występuje? Otóż dr Maria Simon badała kobiety od roku do 7 lat po zdarzeniu od aborcji i w jej grupie kilkudziesięciu kobiet 2/3 doświadczyło tego zespołu już w tym krótkim okresie od aborcji. Natomiast zespół poaborcyjny jest zespołem, który objawia się najczęściej po wielu latach, tak jak już to było mówione, nawet 20 i później lat od zdarzenia. Często towarzyszy kobiecie i wielu innym osobom do końca ich życia. Często jeszcze przed śmiercią te osoby wracają do tego zdarzenia, nie umiały poradzić sobie, nie spotkały na drodze osób, które umiałyby jakoś rozwiązać, jakoś wskazać drogę. Dlatego, że leczenie zespołu aborcyjnego i poaborcyjnego jest bardzo trudne, ale jest możliwe. O tym powiem jeszcze troszkę później. Jakie są konkretne objawy zespołu poaborcyjnego? Tutaj już było to wspomniane, ja jeszcze trochę uzupełnię. A więc żal i gniew, co jest zrozumiałe, bo przecież doszło do wielkiej straty, nieodwracalnej, i nękające poczucie winy. Zakłócenia snu i koszmary. Kobiety często widzą swoje dziecko we śnie. Nawet pisarka niemiecka niedawno zmarła, Karin Strack, pod takim właśnie tytułem swoją książkę wydała, Widzę swoje dziecko we śnie. Polecam takie studium osobiste kobiety, która rzeczywiście przechodzi drogę nawrócenia, jest wielkim świadkiem, jeżeli chodzi o obronę życia. Jest nieustające powracanie do własnej egzystencji, do pytania o własne życie, czy ja jestem chciany, czy ja jestem człowiekiem wartościowym. Często kobiety, które dokonały raz aborcji, dokonują jej wielokrotnie, ponieważ uważają się za osoby gorsze, które są już niezdolne do bycia dobrą matką, normalną matką. W związku z tym jest taka grupa kobiet, które często dokonuje tych aborcji, publicznie się do tego przyznaje, mówiąc, że im to nie zaszkodziło. Ale właśnie tym publicznym oświadczeniem dają dowód, że niestety cierpią na ten zespół. Część z kobiet również chciałaby dokonać zemsty na osobach, które przyczyniły się do aborcji. Stąd jest ich agresja skierowana do mężczyzn, w ogóle do własnego męża. 70-80% związków, w których była aborcja, rozpada się szybko lub później. Ewentualnie są to małżeństwa bardzo nieudane, z wiecznymi wyrzutami, z kłótniami. Również pozostałe dzieci w tym związku chorują, często wykazują zespół ocalonego od aborcji. Dzisiaj może zbyt mało czasu, żeby również o tym zespole porozmawiać, ale myślę, że w ogóle warto również i ten problem przybliżać społeczeństwu. Reakcja rocznicowa. Co roku w tym dniu kobiety, które dokonały zabiegu, przeżywają koszmar. Część z nich zamyka się w mieszkaniu, unika towarzystwa, miewa jakieś bardzo silne bóle głowy, inne objawy somatyczne, wpadają wręcz w depresję. Depresja jest bardzo częstym objawem zespołu poaborcyjnego. Wiele z kobiet, które są pacjentkami oddziałów psychiatrycznych, właśnie mają w wywiadach aborcję. Poczucie braku spełnienia, strach przed rodzicielstwem, podejrzliwość do wszystkich, taka zgorzkniałość, twardość serca. Niektóre z kobiet zachowują się, jakby były robotem. Perfekcyjnie chcą wykonywać pewne czynności, uciekają w zawód, aby tylko nie pozostać samymi, aby nie mieć czasu na rozmyślanie czy na analizę tej sytuacji. Ale przychodzą momenty, kiedy właśnie wraca to z całą mocą. Są to stany choroby, osamotnienia, przekwitania, wyjścia dzieci z domu, czyli są te trudniejsze momenty, kiedy ten zespół poaborcyjny bardzo silnie się tutaj uwidacznia. Oziębłość płciowa, lęk przed karą, nadopiekuńczość w stosunku do innych dzieci, wytworzenie sobie takiego dziecka zastępczego, czyli potem już również obciążanie tego następnego dziecka takim patologicznym myśleniem. No i niektóre z kobiet nawet uciekają się do prób samobójczych. Jak ten zespół również wpływa na innych, nie tylko na kobiety? Otóż Jeżeli chodzi o społeczeństwo, bo przecież całe społeczeństwo choruje, przecież te kobiety tworzą społeczeństwo. Najpierw są w rodzinach, potem właśnie w społecznościach. W społeczeństwie wzrasta postawa pasywna wobec tragedii różnego typu. To jest społeczeństwo, które nie jest zgorszone czyimś nieszczęściem, śmiercią. Wydaje się to takie bardzo naturalne, że dzieje się coś złego. Zanika postawa ochronna wobec dzieci i słabszych osób. Jest stępienie właśnie wobec morderstw, wobec przemocy. Rozwija się kierunek na eutanazję i eugenikę. Wzrastają żądania uregulowań prawnych, coraz bardziej precyzyjnych, ale ja to nazywam przełykaniem wielbłąda, cedzeniem komara. Dla służby zdrowia bardzo negatywne następstwa, niszczenie relacji, zaufania lekarza do pacjenta. Medycyna musi się podporządkować moralności pacjenta. Prześladowani są lekarze, obrońcy życia. Zaczyna dominować mentalność zadawania śmierci z litości. Zniekształcana jest prawda, są eliminowane niektóre publikacje mówiące prawdę o nie tylko zespole poaborcyjnym, ale o innych ważnych sprawach. Dla prawa i nauki prawo przestaje służyć moralności. Wydaje się sądy poprawnie polityczne i taka optyka dominuje. Zwiększa się nieuczciwość, podejrzliwość, jest skłonność do poszukiwania afer w życiu społecznym. Spada ochrona ludzi słabych. Skazuje się nieuczciwie walczących o życie. Czerpie się korzyści finansowe z zabijania, a przecież ciała dzieci zabijanych są wykorzystywane do produkcji kosmetyków czy do tak zwanych zabiegów rewitalizacyjnych. No jest znana ta pseudoklinika na wyspie Barbados, gdzie z ciał zabitych dzieci sporządza się koktajle, którymi potem się rewitalizuje starszych, bogatych, którzy przyjeżdżają tam z całego świata. To jest taka współczesna forma kanibalizmu. Michael Skujans nazwał takie podejście do świata ultranazizmem. A żeby coś mogło być ultranazizmem, musi spełniać pewne warunki. A więc po pierwsze trzeba zwracać główną uwagę na jakość życia, traktować to życie jako wartościowe, jako gloryfikować intelekt. Życie jest wartością bezwzględną, ale to życie, które nie posiada żadnych wad. I tutaj bardzo blisko od aborcji do eugeniki. Tak też nasze polskie prawo zezwala, bo przecież dzisiaj w ustawie jednym z wyjątków tak zwanych jest możliwość zabijania dzieci, które chorują w łonie matek. Czyli eliminowane są osoby, które powinny być otoczone największą troską, największą miłością. Najsłabsze, bezbronne dzieci są zabijane. Może ja na tyle w tej chwili, będą dalsze pytania, uzupełnię.
Dziękuję bardzo. Mówiła pani Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk. Mówimy dziś o następstwach aborcji. To nie jest katar, który mija. To jest coś, co długo oddziaływuje i na samą matkę, i na całe otoczenie. Stąd starania tej części społeczeństwa, które rozumie, że trzeba, jeżeli dziecko już istnieje, to dziecko urodzić. Nawet jeżeli ono miałoby za chwilę umrzeć ze względu na różnego rodzaju wady wrodzone, nie będzie miało siły do życia. My jako starsi też w pewnym momencie nie będziemy mieli sił do życia i ktoś może, idąc tym tokiem rozumowania, oszczędzić nam w cudzysłowie przykrości. Tylko nie wiem, czy w tym momencie ta osoba będąca mająca świadomość będzie to odbierała jako dobro. Na pewno nie. Także następstwa aborcji są złe i właśnie Oświęcim, obóz koncentracyjny, były kobiety, które już tam znalazły się w ciąży, czy zachodziły w ciążę, no i musiały, czy nie musiały rodzić, rodziły. Rodziły, przecież słynna bohaterska położna Maria Leszczyńska. Wszystkie porody przyjęła, żaden poród nie miał komplikacji i to na takim kominie leżącym piecowym, bo tam było zimno przecież. Hitlerowcy potem te dzieci zabijali. Ale dlaczego właśnie kazali rodzić? Bo po prostu chcieli mieć, mówiąc brzydko, pożytek jeszcze z siły roboczej. Kobieta po aborcji, z tego widać, według ich rozeznania, nie była już tym narzędziem, tym niewolnikiem sprawnym. Dlatego powinna rodzić i dalej pracować, aż do śmierci oczywiście, bo to był obóz skazujący na wyniszczenie, ale nawet w takim obozie było nakazane rodzenie. Nie można było inaczej postąpić, wnosząc dziecko. Także to jednak o czymś świadczy, mimo że to był zaborca, mimo że to był najeźdźca, ale dla swoich celów praktycznych zabraniał innego sposobu radzenia sobie, jak to się teraz mówi, z tym problemem. Drodzy Państwo, następstwa aborcji. To jest temat dzisiejszego wieczoru.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Maleńkie jak palec, pozwólmy im żyć. Nie będzie się bronić, gdy padnie cios. Nie będzie krzyczeć, dajmy im głos. Nie zabijaj. Potrafią zniszczyć poczęcia cud. Dla własnej wygody, dla nędznych braw, ze strachu przed życiem zabiją jak gad. Nie zabijaj, przecież Bóg pozwolił im żyć.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy gości. Pani Ewa Albertyńska-Romanowska jest lekarzem, położnikiem, ginekologiem i pani Hanna Wójkowska jest lekarzem, bioetykiem. temat następstwa aborcji.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Nowego Sącza.
Witamy serdecznie.
Ja jestem lekarzem i chciałabym poruszyć parę spraw. Otóż mnie się wydaje, że czasy obecne charakteryzuje przewrotność. No bo już przecież Hipokrates, w Księdze Hipokratesa mamy: nie podam niewieście środka poronnego. W najwcześniejszych apokryfach chrześcijańskich też na ten temat nie umiem zacytować. I sprawa nie dotyczy tylko, jakby ktoś myślał, katolicyzmu albo chrześcijaństwa. Jest to po prostu, przecież Hipokrates był poganinem, jest to po prostu sprawa prawa naturalnego. I co jest przewrotnością? No przecież wiadomo, że jak kobieta zajdzie w ciążę dla prostego człowieka, ja nie mówię w tej chwili o takich czy innych morulach, etc., to wiadomo ze sprawą, że to nie będzie zajączek ani pajączek, tylko że to jest dziecko. A począwszy od ludzi, no powiedzmy, nie mających wykształcenia, aż po naszych polityków, tak jakby to była sprawa dyskusyjna. Tego pojąć nie można, tej mentalności teraz, obecnej. Druga sprawa to jest taka, chciałabym podkreślić zasługi pani doktor Pułtawskiej. Może panie doktor będą powiedzą na ten temat więcej, bo ona chyba jest jedną z pierwszych w latach 70. w ramach właśnie pracy w obronie rodziny i w ogóle w związku z rodziną, razem z Janem Pawłem II, ówczesnym kardynałem Wojtyłą, właśnie rozpoczęli działalność na ten temat. I ona pierwsza, to psychiatra jest, zaczęła pisać pracę na temat następstw poaborcyjnych, po zabójstwie dziecka. Jakie mogą spotkać u kobiet później. I można by to podzielić właściwie tak, bo ogólnie rzecz biorąc, to jest mnóstwo tych różnych dolegliwości i psychicznych, i fizycznych, i duchowych, i otoczenia, i w rodzinie, i w dalszym, etc., etc., o czym panie mówiły. Ale można to po prostu podzielić w ten sposób, że to są depresje różnego stopnia, głębsze, bardzo głębokie, płytsze, nerwice przewlekłe, ciągnące się, to wszystko jest bardzo trudne do leczenia, ciągnące się przez czas dłuższy. Uszkodzenia osobowości takie, które powodują zarówno niemożliwość funkcjonowania, czy bardzo trudno funkcjonowania w otoczeniu, i konflikty zarówno wewnątrzosobowościowe, jak i z otoczeniem, w związku z czym te rozpady małżeństwa, rozpadanie się małżeństw, te uszkodzenia własnym dzieciom, etc., o czym panie mówiły, to są po prostu jednostki chorobowe znane w medycynie. Nie wiem dlaczego nikt nie poruszył tego w Sejmie. Przecież to powinno się było o tym mówić w obronie kobiet, które przecież w ten sposób są uszkadzane nieraz. Niejednokrotnie w związku z tą przewrotną propagandą nie wiedzą, co czynią tak do końca. No bo jak poseł mówi takie rzeczy, czy ktoś jeszcze wyżej postawiony, to co ma jakaś dziewczyna? Po drugie, z tą 13-letnią już przysłowiową dziewczynką. No to mnie się wydaje, że nie należy robić sensacji, tylko po prostu tak, bo panie mówiły przede wszystkim o sprawach w małżeństwie, tak. Ale to są, bym powiedziała, że może przesadzam, ale niejako łatwiejsze do rozstrzygnięć, bo jest małżonek, jest rodzina, etc. Ale tutaj mamy te dziewczątka, prawda? Mi się wydaje, że to powinno być, no to już jest środowisko, ale powinno to być tak załatwiane, żeby to nie docierało do otoczenia, żeby ta dziewczyna urodziła i żeby mogła to, jeśli rodzina nie chce, oddać spokojnie kogoś do adopcji. To samo dziecko z gwałtu. Przecież można tak ustawić socjalnie całą sprawę, że ta kobieta urodzi i może nie chce tego dziecka widzieć. To można gdzieś oddać w taki sposób, że to dziecko nie będzie wiedzieć nawet, że jest z gwałtu, bo to też nie jest nic przyjemnego wiedzieć, że się jest poczętym z gwałtu. To są na to sposoby, o których nie będę mówić, bo to trzeba, można by mówić na ten temat dużo. Z własnej praktyki tyle powiem, że jest bardzo niedobrą sprawą, są tak zwane depresje okresu przekwitania. To jest okres u mężczyzn to jest tak, że to inaczej, no to jest czas sumujący niejako życie. Ja się spotkałam no dość często w ciężkich depresjach przekwitaniowych z przypominaniem sobie tego, tych właśnie zabitych dzieci. I to tak. Proszę pani, dał pani przecież ksiądz rozgrzeszenie. No już przecież tutaj. Trzeba było zarówno stosować dość zdecydowaną chemioterapię, jak i psychoterapię, jak i musiał być ksiądz, co też nieraz nie dawało rezultatów wielkich, no bo tu jest to, to jest bardzo ciężka sprawa do wyleczenia. Miałam taką, pamiętam, no tu już państwo powiecie, że już nie powinna była mieć może wyrzutów sumienia. Osoba, matka, dziesięciorga dzieci, żona pijaka, górnika. Mordowała się całe życie, bo wiecznie nie było pieniędzy, były przepite. Pracowała ciężko fizycznie, nie wiem, jako sprzątająca. Jedno z tych dzieci, 11, no jakoś tak było, że zaczęła rodzić, a może trzeba usunąć, a doktor mówił usunąć. No więc w końcu ona, w końcu właściwie to był, winna była położna i lekarz, bo po prostu ją tak ustawili. Ona jednak całą winę brała na siebie. Ja jej próbowałam tłumaczyć, proszę pani, to w końcu nie była pani decyzja. A już w najgorszym przypadku to to, że te 10 dzieci rozlazło się po świecie, bo uciekli z tego domu i ona właściwie została sama. I to i kto, gdzie byli ludzie otaczający cały czas, żeby jej pomóc? Gdzie ludzie ci wszyscy byli, poczynając od duchownych, a skończywszy na sąsiedzie, czy tam jakimś kimś z pracy? To jest, i to jest tak. Więc mówię, chciałam podkreślić to, że niestety wyłażą te wszystkie sprawy w bardzo niedobry sposób w depresjach inwolucyjnych, w okresie przekwitania. I bardzo ciężko jest je leczyć. To tyle chciałam powiedzieć. Proszę jeszcze coś powiedzieć o doktor Półtawskiej, bo jej się należy.
Dobrze, dobrze. Halo? Pani Teresa?
Pani Dorota.
Proszę bardzo, pani Ewa Brycińska-Romanowska.
Może ja odpowiem, bo znam osobiście panią doktor Półtawską. Bardzo ją szanuję i teraz pozdrawiam, jeśli pani doktor mnie słucha. Poznałyśmy się w Rzymie na kongresie i wtedy pani doktor jest pewnie do tej pory członkiem Akademii Życia założonej przez naszego świętego papieża Jana Pawła II wraz z Jérômem Lejeune, genetykiem, który odkrył zespół Downa, a który potem okazało się, że to odkrycie jako wielki zwolennik życia posłużyło to odkrycie w złym kierunku i chcąc takiej ekspiacji dokonać razem z papieżem założyli Akademię Prowita, której właśnie dr Półtawska jest członkiem rzeczywistym. Mamy 4 członków rzeczywistych w Polsce i kilku członków korespondentów. Te spotkania w Rzymie w tej Akademii Prowita odbywają się raz na 2 miesiące i właśnie tam są radzone rzeczy na temat ochrony życia na całym świecie. Pani doktor pisała w Wychowawcy, pani doktor prowadziła poradnie w duszpasterstwie rodzin, pomogła wielu rodzinom ze zespołem poaborcyjnym, wielu osobom pomogła urodzić dziecko, namówiła swoją stosowanie psychoterapii rozmowami. Piękny jest artykuł w jednym z bardzo sprzed kilku lat na temat próby wiary, kiedy do pani doktor zgłosiła się para, w którym dziecko było bezczaszkowcem. Zresztą para, córka, ta żona lub mąż byli, było to dziecko lekarskie. I ktoś ich namawiał na usunięcie tej ciąży zgodnie właśnie z ustawą obowiązującą, że bezmózgowiec, czyli wada letalna, kiedy dziecko po urodzeniu nie może żyć, jest skazaniem do przerwania ciąży. Doktor Półtawska w sposób przepiękny opisała ten przypadek. Zresztą to dziecko się urodziło. I tutaj taka zasadnicza różnica, że zupełnie co innego jest czekać na śmierć, a co innego jest zadać śmierć. I właściwie jest tam takie zdanie, że od momentu poczęcia no to życie, mimo że się rozwija, to jest cały czas idzie kuś, prawda, można powiedzieć, że w każdym momencie może się skończyć, czy to poronieniem, czy urodzeniem martwego dziecka, czy w kilka miesięcy. Natomiast to urodzenie dziecka, nawet które nie ma mózgu, ono może żyć na pniu mózgowym przez parę godzin. Mogą się rodzice z tym dzieckiem pożegnać, mogą je ochrzcić, mogą je ubrać. Potem mogą pogrzeb może się odbyć, ale takie dziecko, jeżeli tutaj popatrzeć jeszcze szerzej, przygotować takich rodziców przez parę miesięcy do tego, że to dziecko ma na przykład zdrowe nerki, zdrowe serce, zdrową wątrobę, to dziecko może być nawet dawcą narządów i może żyć potem w innym dziecku. To wymaga oczywiście przygotowania przez właśnie takich wielkich ludzi jak dr Pułtawska, jak obrońcy życia, jak lekarze, jak psycholog. I myślę, że to jest właśnie rola, nie ustawa o zabijaniu chorych czy niezdolnych do życia dzieci, ale właśnie przygotowanie tych rodzin do pożegnania się z tym dzieckiem czy do zrobienia ofiary właśnie jako dawcy narządów. To jest wielka rola nas, lekarzy i psychologów w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chciałam chwilkę. Pani doktor, dziękujemy za ten telefon. Szczególnie za zwrócenie uwagi na ważną sprawę, jaką jest pomoc dla kobiet, które są w tej dramatycznej sytuacji. Często jest dokonywana aborcja tylko dlatego, że nie było człowieka, który zechciałby naprawdę pokierować tak, jak powinien to zrobić człowiek. I te kobiety często właśnie w tym zagubieniu, w tej ambiwalencji, w tej trudnej sytuacji życiowej, społecznej, zawodowej decydują się na dramatyczny krok, a potem chorują całe życie. Jeszcze kwestia dziewcząt i kobiet dorosłych. Naprawdę nie jest problemem aborcja u dziewcząt nieletnich. Jest to pewna grupa dziewcząt. Tutaj myślę, że rola nauczycieli, wychowawców, aby uczyć dzieci i młodzież odpowiedzialności. Najwięcej zabójstw dzieci nienarodzonych dokonuje się i dokonywało w małżeństwach. I to bardzo często w małżeństwach dobrze sytuowanych.
Widzę tutaj przed panią książkę, w której jest rozdział Wpływ przerwania ciąży na psychikę kobiety. Doktor Wanda Pułtawska, specjalista, psychiatra. Książka nosi tytuł Mario, dlaczego płaczesz? Cierpienia kobiet po aborcji. Wydawnictwo HLI Gdańsk. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
mówi tam? Ksiądz Błażej, sanktuarium świętej Urszuli Leduchowskiej z Pniew.
Witam.
Tak bardzo serdecznie dziękuję za tę przepiękną audycję, za te wypowiedzi cudowne pani doktor, które występują. I muszę powiedzieć, że ten syndrom aborcyjny występuje bardzo często w sakramencie pojednania u kobiet, które dopuściły się takiego czynu, takiego grzechu. Ten syndrom jest bardzo charakterystyczny. To wszystko, co panie tam były uprzejme przedstawić, rzeczywiście potwierdzam, że te kobiety ciągle wracają do sytuacji, których się dopuściły kiedyś. Ostatnio zapytałem wręcz, czy ty się z tego już spowiadałaś? Tak, ponad 30 lat temu. To dlaczego ty wracasz? To zostało załatwione w sakramencie. Ona mi powiedziała, niech ksiądz mi pozwoli to wypowiedzieć. Ja to przy każdej spowiedzi mówię. Wtedy mi jest jakoś lżej, jakoś łatwiej. Niech mi ksiądz nie zamyka ust, bo ja zamknęłam usta mojemu dziecku. Muszę powiedzieć, że to jest szalone przeżycie też i dla kapłana, który słucha tego i przeżywa razem z tą osobą. I rzeczywiście nie zamykam tych ust. Pozwalam, by mówiła. Doświadczają czego jeszcze, czego tutaj panie nie powiedziały. Kiedy są w kościele na mszy świętej, a biegnie dziecko do ołtarza, czy biega po kościele, czy po kaplicy, to cały czas wydaje się im, że to jest ich dziecko. I najchętniej by uciekły wtedy z mszy świętej, ze spotkania z Bogiem i przebywały tylko same kiedy nie ma żadnych nabożeństw, kiedy nie ma żadnych dzieci, kiedy nie widzą, nie słyszą, wtedy jakiś ten pokój mają w sercach. Pytanie, które chciałbym tutaj postawić, by nie przedłużać i nie zabierać czasu, czy łatwiej byłoby tym kobietom, tym niewiastom, które się takiego czynu dopuściły, ukazać twarz publicznie? To znaczy, czy łatwiej by było im przeżywać ten syndrom poaborcyjny, kiedy by dały świadectwo tego, co przeżywają? Bo mamy tych wszystkich krzykaczy pseudowielkich, ale nie mamy tych, które rzeczywiście przeżywają ten dramat i wiedzą, jaki to jest ból i co się z tym wiąże. To jest moje pytanie do szanownych państwa tam w studio. A odpowiadając jeszcze tak ciekawie, pani doktor przed chwileczką powiedziała na temat dziecka, które jest bezczaszkowcem, tak? Dobrze zrozumiałem?
Tak.
Tak. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ja doświadczyłem tego we własnej rodzinie. Moja bratowa, pierwsze dziecko, bardzo się cieszyli. Młodzi ludzie oczekiwali z wielką radością na przyjście na świat swojego dziecka i nagle dowiedzieli się w ostatnim miesiącu oczekiwania, że urodzi się dziecko bezczaszkowe. Przeżyliśmy to strasznie. Wiedzieliśmy, jakie będą konsekwencje tego. Musiała być prowokacja, bo bratowa już niestety, ale zatrucie organizmu szło. I rzeczywiście urodziła się Marta, piękna, nie mająca czaszki. Urządziliśmy jej przepiękny pogrzeb i dzisiaj mamy świętą. Ja mojej bratowej, bratu i ich dzieciom, bo mają dwójkę wspaniałych, zawsze mówię, że mamy świętego. I mówię, ty urodziłaś świętą. I mówię, masz do kogo się modlić. I mówię, rzadko która matka może zrodzić świętego, którego no już nie może wychować. To tyle. Życzę dobrej audycji i wsłuchujemy się wszyscy nadal.
Bóg zapłać, księże Błażeju.
Księże, to pytanie, które ksiądz zadał, czy tym kobietom byłoby łatwiej, gdyby pokazały swoją twarz publicznie? Były takie kobiety, bardzo odważne, myślę tutaj właśnie o Karin Strack, Niemce, która po przyznaniu się publicznie do tego, że zabiła własne dziecko, czwarte z kolei, została bardzo napiętnowana, chociaż wcześniej bardzo popularna, lewicująca, liberalna, rozchwytywana przez wszystkie media, została praktycznie zniszczona, została stłamszona. Zmarła w następnym roku po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II, dzięki któremu mówi, że nawróciła się, opisuje swoje cierpienia w łączności z jego cierpieniami, zmarła z powodu nowotworu, ale zostawiła nam tą przepiękną pozycję Widzę moje dziecko we śnie. Na pewno ta pozycja wpłynęła bardzo na wiele kobiet, które odczuwają podobnie. To jest taka olbrzymia praca. Podobnie było z Susan Stanford, Amerykanką, która publicznie przyznała się, pani profesor, wykładowca na jednej z bardzo renomowanych uczelni amerykańskich, teraz jest bardzo taką znaną obrończynią życia. Ale żeby publicznie przyznać się, trzeba liczyć się z wielkim napiętnowaniem środowisk liberalnych, środowisk lewicujących, feministycznych, ponieważ one bardziej wykorzystują kobiety, które dokonały aborcji dla własnych celów, no, albo takich, które chciały dokonać tej aborcji. Przypomnijmy sprawę pani Tysiąc, czy inne przypadki z Polski. kiedy te panie z organizacji feministycznych bardzo chętnie podpierały się kobietami raczej tego typu. Natomiast ponieważ jest to tak wielka rzesza kobiet i są to kobiety, które cierpią na ten zespół poaborcyjny i mają to poczucie własnej niegodności, jakiegoś wielkiego żalu, kompleksów, bycia gorszymi, trudno tym kobietom wyjść tak i dawać świadectwo. To jest wielka odwaga, wielki heroizm. Dlatego wydaje mi się, że te kobiety przede wszystkim trzeba leczyć, trzeba im wskazywać tą drogę terapii. Na pewno to, co księża wykonują, to, co się dzieje podczas sakramentu pojednania, to jest to, co jest bardzo istotne, ponieważ jest to przebaczenie pochodzące od Pana Boga. Natomiast jest też praca dla nas, dla ludzi świeckich, specjalistów, aby tym kobietom wskazać tą drogę alternatywną, żeby przebyły cały ten proces uzdrawiania od powtórzenia zdarzenia, poprzez przejście żałoby, poprzez dojście do przebaczenia sobie, wszystkim osobom uczestniczącym w tej aborcji, przebaczenia dziecka, uzyskania przebaczenia dziecka takiego wewnętrznego i dopiero wówczas realizowanie tego planu zastępczego w tych nowych relacjach. Są to długotrwałe procesy, ale oczywiście są możliwe i taka wspólna praca specjalistów, lekarzy, psychologów i księży może dać tutaj najlepszy efekt.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witam?
Andrzej z Berlina się kłania.
Witamy serdecznie, prosimy.
Pozwoliłem sobie zadzwonić, dlatego że tutaj z tej biednej ziemi berlińskiej, no ten temat jest zupełnie, no ma bardzo swoją mocną twardość tutaj. I tu chciałem po prostu powiedzieć od samego początku, że jeżeli chcemy z czymkolwiek walczyć, to nazywajmy rzeczy po imieniu. Czy można powiedzieć, że dentysta dokonał aborcji zęba? Byłoby to śmieszne, prawda?
Tak.
A czy można powiedzieć, że dentysta dokonał uśmiercenia zęba?
Też nie, bo ząb nie jest osobą.
No proszę, jakie to proste. W dzieciństwie, pamiętam doskonale, po pierwszym leczaku, kiedy dentysta mi bohatersko, po mojej bohaterskiej oczywiście postawie, wręczył do ręki, a masz sobie zachowaj tego pierwszego, nie? Zachowaj sobie pierwszego zęba, którego właśnie aborcjonowałem. A czemu nie proponują to od razu, zanim dokonają tego kobiecie? Czy pani chce zachować swoją pierwszą aborcję? Zakłamanie jest po prostu straszliwym środkiem dokonywania usunięcia jakiejś części rzeczywistości, czyli prawdy. I teraz od nas zależy, czy teraz po dokonaniu tego grzechu dokonamy amalgamatu, jak w zębie. Tylko czy to będzie amalgamat kolejnego kłamstwa, który powoduje niesamowitą lawinę właśnie tego całego syndromu poaborcyjnego, albo odwrotnie. Staniemy przed Bogiem, poprosimy o wybaczenie. I wtedy okazuje się, że wszystko znowu jest całe. Ja po prostu proszę, nie używajmy aborcja. Nie używajmy tego terminu. Mówmy, co to jest. A potem mówmy, że cały ten syndrom przy pierwszej prawdziwej spowiedzi znika. Życzę tego wszystkim, którzy kiedykolwiek zetknęli się z kobietami. Mam takich przykładów kilkanaście. Wiem, na czym to polega, widzę. I po prostu życzę, żebyśmy tylko w ten sposób postępowali. Najkrótszą drogą do celu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Andrzeju, z Panem Bogiem.
Ja chciałam może tak podziękować oczywiście. Powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu, nazywać aborcję zabójstwem dziecka. W języku przyjętym ogólnie niestety występuje bardzo wiele sformułowań, które już utrudniają tę komunikację. Mówimy o eutanazji, a powinniśmy mówić o śmierci z litości. Mówimy o aborcji, a powinniśmy mówić zabijanie człowieka przed narodzeniem. Także praca nad językiem jest pracą dla nas wszystkich, ale jest to dzisiaj język też zrozumiały. Wszyscy chyba wiemy, czym jest aborcja. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie zespołu poaborcyjnego, zespołu po zabiciu dziecka, spowiedź to jest przebaczenie, to jest zmazanie winy, to jest sakrament. Natomiast wymazanie skutków psychicznych dokonuje się w sposób bardziej długotrwały. Byłoby to idealne, gdyby tylko spowiedź wystarczyła, gdyby ona powodowała uzdrowienie. Wówczas naprawdę to tak powinno pewnie być, ale tak nie jest. Człowiek jest bardzo poraniony, rana goi się czasami długo. I gojeniu zawsze towarzyszy ból.
Drodzy Państwo, po chwili muzyki kilka informacji.
Drodzy Państwo, nadszedł czas ogłoszeń, tak zwykle o tej porze je podajemy i zaczynamy od informacji na temat rekolekcji spotkania małżeńskie. Od 4 do 6 maja w Szczecinie jest możliwość uczestniczenia w takich rekolekcjach. Zgłoszenia przyjmują Państwo Piotrowscy, Małgorzata i Andrzej Piotrowscy, telefon 091 486 2301. Powtarzam, 091 486 2301. To teraz od 4 do 6 maja. Natomiast od 18 do 20 maja rekolekcje odbędą się w Bielsku Białej, w Koszalinie i w Tarnobrzegu. To już może sami Państwo zdobędą informacje. Ja na przyszły tydzień podam szczegóły, ale podam stronę internetową www.spotkaniamalzenskie.pl. Powtarzam, www.spotkaniamalzenskie.pl.
I tam więcej informacji na temat spotkań małżeńskich. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 1 maja, naszym gościem będzie pan profesor Andrzej Urbaniak. Temat Rada Rodziców czy Rada Szkoły. Za 2 tygodnie temat, czy rekolekcje wakacyjne to strata urlopu. Przedstawi ksiądz dr Andrzej Wachowicz, moderator krajowy, i pani Jolanta i Mirosław Slobodowie, para krajowa Ruchu Domowy Kościół. Wracając do kolejnych ogłoszeń sprawy rodziny, jak wiemy, od pewnego czasu są powoływane Światowe Kongresy Rodzin. Teraz taki 4. Światowy Kongres Rodzin będzie miał miejsce w Warszawie już niedługo, od 11 do 13 maja. Mamy w tej chwili kontakt z jednym z organizatorów tego kongresu. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witamy panią.
Witamy, Katarzyna Mazela z Komitetu Organizacyjnego. Otóż 11 maja 2007 roku świat znowu zwróci oczy na Polskę. W tych dniach Warszawa będzie gospodarzami 4. Światowego Kongresu Rodzin, który nazywa Rodzinę Wiosną dla Europy i Świata, a Dom Rodzinny kolebką przyszłości, tak jak to podkreślał nasz wielki prymas. I wtedy ponad 2000 przedstawicieli rodzin, ruchów prorodzinnych, szkół, polityków spotka się w centrum Polski w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. Wszyscy wiemy, że rodzina jest dzisiaj celem wielu ataków i środowisk. O tym również słuchaliśmy dzisiaj w audycji. A dzieci i młodzież czują się zagubione i to właśnie na rodzicach, nauczycielach, katechetach, pedagogach, dziennikarzach również spoczywa obowiązek, żeby znaleźć klucz do tych młodych serc i umysłów, żeby wskazać im drogę, która prowadzi ich do cywilizacji życia. Takie właśnie zadanie zostawił nam nasz papież Jan Paweł II. I podczas kongresu mamy niepowtarzalną okazję, żeby w Warszawie spotkać się z osobami, które budowanie cywilizacji życia realizują właśnie w swojej ojczyźnie, to znaczy w Meksyku, w Kenii, Francji, Anglii, na Ukrainie, w Kirgizji czy Japonii. I to światowe spotkanie będzie naszą cegiełką do budowania tej cywilizacji życia. I na Światowym Kongresie Rodzin spotkamy, usłyszymy najlepszych znawców problemów rodzin z całego świata, między innymi kardynała Trujillo, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, profesora Carlo Casini, lidera ruchów pro-life we Włoszech, prawnika, profesora prawa od prawa do życia, Jean-Didier Le Caillon z Francji, panią Margaret Ogola, która jest z Kenii, panią Christine Vollmer z Wenezueli, która jest matką 7 dzieci i będzie mówiła, jak we współczesnym świecie kobieta może sprostać wyzwaniu macierzyństwa. A z Polski o ojcostwie będzie mówił pan dr Jacek Pulikowski, też znany z audycji z Radia Maryja. Usłyszymy na kongresie również księdza biskupa Stefanka, panią dr Monikę Wójcik, księdza profesora Jerzego Bajdę z Instytutu Studiów nad Rodziną i panią senator Tomaszewską, która będzie mówiła o wartości pracy matki w domu. A najważniejsze tematy tego kongresu to wartość i znaczenie pracy matki w domu, właśnie niezwykle ważny temat, który jest ciągle dyskutowany, ale nie widać niestety efektów. Ponadto, czy Polskę stać na podatek prorodzinny i jak można utrzymać rodzinę? Jak można zapobiegać kryzysom ludnościowym? Będziemy również dyskutować o tym, czy ślub jest dzisiaj tylko ceremonią, czy gwarantem wierności. Jak skutecznie przeciwdziałać pornografii, to będzie wymiana doświadczeń z osobami z Wielkiej Brytanii, którzy w skuteczny sposób blokują, jako instytucje blokują dostęp do pornografii. No i czy media są dla rodziny zagrożeniem i korzyścią? Chciałam dodać, że kongres jest pod patronatem pana prezydenta, a komitetowi honorowemu przewodniczy ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, założyciel pierwszego w świecie Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Nauczyciele i katecheci, też to jest ważna informacja dla nauczycieli katechetów, którzy oprócz tego, że na kongresie mogą znaleźć odpowiedź na kluczowe dzisiaj pytanie, jak wychowując młodzież można zapobiegać przemocy w szkole, mogą również otrzymać coś więcej. Otóż na 4. Światowym Kongresie Rodzin, który jest unikalną okazją dla nauczycieli, jest bowiem wielkim szkoleniem zawodowym prowadzonym przez wykładowców z całego świata, który będzie potwierdzony certyfikatem wymaganym do awansu zawodowego dla nauczycieli, wydanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Myślę, że to jest naprawdę duża szansa w ciągu 3 dni usłyszeć to, co się dzieje w świecie na temat rodziny i zdobyć wiedzę i doświadczenie. I jeśli kongres jest takim miejscem, gdzie buduje się cywilizację życia, do czego namawiał nas Jan Paweł II, to nasz udział może być taką maleńką cegiełką. Czekamy. Dokładny program kongresu jest na stronie www.kongresrodzin.org.pl. Zalogujmy się w największej rodzinie świata. Ja bardzo serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich organizatorów.
Dziękuję bardzo pani Katarzyno. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję.
Drodzy Państwo, wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Następstwa aborcji, one są, ale również mogą być leczone i to również w Polsce. Proszę o informację.
Możliwość terapii syndromu poaborcyjnego w Polsce. Możecie Państwo uzyskać listę polskich terapeutów na stronie www.nest.org.pl.
www.nest.org.pl. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Włodek z Pruszkowa.
Proszę
bardzo. Bardzo serdecznie witam gości, przybyłych panią doktor Wójkowską. I ja mam takie właśnie sprawę. Przede wszystkim uważam, że jest brak w szkolnictwie i edukacji na ten temat. I to jest chyba największy problem, żeby ta edukacja doszła na temat właśnie całej tej aborcji, można powiedzieć, morderstwa dzieci w szkołach. Żeby już ta młodzież dorastająca miała tą świadomość, czym w ogóle to grozi i jakie są następstwa tego wszystkiego. Bo to jest najważniejszy problem, i który spowoduje zabezpieczenie i informacja i całkowite, można powiedzieć, później wyeliminowanie tego zagrożenia. Następny problem to jest, mi się wydaje, że jest kryzys wiary.
Tak jest.
Bo to jest też problem, który trzeba też poruszać, bo mała świadomość jest, mi się tak wydaje, tego, jakie są następstwa i od czego w ogóle to pochodzi. To jest właśnie, mi się wydaje, takie problemy i chciałbym usłyszeć odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za telefon, za pozdrowienia. Znam Pana Włodka. Pozdrawiam serdecznie, także małżonkę. Myślę, że w szkołach my przede wszystkim musimy mówić o pięknie życia człowieka. Życie człowieka jest największą wartością, pierwszym prawem i zwrócić uwagę na to, że powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. To są te ramy życia człowieka na ziemi, ale w tych ramach jest cały szereg tego, w czym się realizuje człowieczeństwo. Będą sytuacje kryzysowe, będzie choroba, niepełnosprawność, starość. Nasze dzieci powinny umieć szanować, kochać drugiego człowieka. Znać oczywiście etapy rozwoju człowieka na tym wczesnym etapie życia ukrytego. Trzeba to dostosować do wieku rozwojowego dziecka. Sądzę, że temat aborcji, przemocy, zabójstwa powinien być jak najbardziej oddalony od naszych dzieci. Nie jest to normalne, żeby zabijać człowieka. Właśnie przy całej tej debacie na temat obrony życia, można powiedzieć, takie dwie kultury się zetknęły ze sobą. Kultura życia. Ci, którzy cenią życie człowieka zawsze, bezwarunkowo, i to jest norma. I ci, którzy jednak są po stronie śmierci, uważając, że są pewne sytuacje, kiedy człowieka można zabić. A szczególnie człowieka w łonie matki, człowieka małego, słabego, chorego, znajdując dla tych sytuacji jakieś usprawiedliwienia. I to uważam za patologię, to uważam za nienormalne. Uważam, że trzeba dokonywać w dalszym ciągu wielkiej pracy świadomościowej w głowach tych osób. Szkoda, że są to ludzie dorośli, piastujący poważne stanowiska, czy decydujący o kształcie życia politycznego w Polsce, ale uważam, że też ich czas, rola jest określony i trwający pewien czas. Po nich nastąpią inni, którzy już tę świadomość sądzę, że będą zdobywać także w szkole, dlatego że również w szkołach chcemy realizować programy z elementami antropologii, filozofii, wartości życia człowieka, piękna tego życia. Także dziękuję za ten temat, za zwrócenie uwagi na edukację młodzieży, ale właśnie w takim kierunku byśmy widzieli tutaj edukację młodzieży.
Drodzy Państwo, przypominam, naszymi gośćmi są lekarze pani Hanna Wójkowska i pani Ewa Obertyńska-Romanowska.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Marzenę z północnej rejonu Polski. Chciałabym właśnie, pozdrawiam wszystkich w studio, tak trudno się dodzwonić.
Dziękuję.
Właśnie jestem teraz już prawie na ostatnich nogach w siódmej ciąży. I właśnie szóste dzieciątko też urodziłam, miało wadę latarną, brak mózgoczaszki. I właśnie chciałam dać takie świadectwo, że wszystkie dzieciątka, nawet pierwsze, to w ogóle urodziłam jako wcześniaka, ale właśnie inne następne również co 2-3 tygodnie wcześniej, a to dzieciątko właśnie nie chciało się urodzić. Urodziło się właściwie prawie miesiąc później po terminie i właśnie chciałam tak nawiązać, jakie są spostrzeżenia ludzi, no bo jeszcze jestem przed 35 roku życia, że to taka ciąża szósta i jak właśnie dosyć szybko lekarz wykrył, że no do specjalisty wysłał mnie i też no śmiało może pani aborcję, bo dzieciątko nie ma szans życia. I nawet ordynator, który już mnie widział już ostatnie dni, to też takie, no jak można było do takiego czegoś dopuścić? Przecież to w ogóle nie ma sensu. A taka myśl mi przyszła do głowy, przecież to był rok, gdy umarł papież, tak wszyscy biegali i tak żeśmy modliliśmy o to jego zdrowie. A to dzieciątko moje przecież miało duszę. A on tak wręcz wyśmiewająco, jak dopuścić do takiego stanu można było. Myśleliśmy też początkowo z mężem, że może jakieś, bo narządy przecież można, jakieś przeszczepy, ale to wszystko jest w Polsce właściwie w powijakach, bo później po sekcji zwłok dzieciątko żyło nasz chłopczyk Eliaszek 6 godzin. Miało wszystko zdrowe oprócz właśnie tej wady letarnej. Podobno z dorosłymi jest ciężko o transporadzację, a teraz do takie dzieciątka. Ale nasz synuś dużo ludzi nawrócił. Nawet ten ordynator po paru godzinach, gdy mnie tak wyśmiał przy wszystkich, też jednak coś ruszyło w jego sercu, przyszedł przeprosić. I też położna, która właściwie mówi, no jesteś młodą dziewczyną, no młodą, no ale jeszcze tak w miarę, czy nie myślałam właśnie o antykoncepcji albo o jaśnie usunięciu, przecież to masz piątkę w domu. Ale jednak chyba jego świętość i właśnie też czuję się taka dumna, że mogłam urodzić świętego, który jest nam potrzebny. A teraz Pan Bóg wynagrodził i mamy właśnie siódme dzieciątko, które się lada chwila urodzi. I tak wszystkim matkom doradzam, że naprawdę mogą być dumne, nawet gdy jest jakaś wada. Pan Bóg tak pokieruje tym życiem, że da na to jakąś radę, da siły. Najmłodszy miał mój 2 latka, tak jakby po tym pogrzebie i proboszcz też nas bardzo wspierał, wikary. Jakoś on też bardziej się przytulał. Tu chyba to, że mi właściwie jest potrzebna taka bliskość takiego małego. Także chciałabym jako w dowód właśnie takiego świadectwa. Mieliśmy nadzieję, modliliśmy się, należymy do domowego kościoła, że wszystko będzie dobrze, że jakoś Pan Bóg może jakiś cud, ale zawsze mówiłam tak, jak Ty chcesz, Panie Boże. I wierzę, że ten nasz mały synuś jest tam naszym takim orędownikiem i dopomaga właśnie nam wszystkim. Także serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za te wszystkie audycje. Zawsze czekam z niecierpliwością i wszystkim właśnie mówię o tych audycjach, jakie są wspaniałe dla małżonków, ile dają i siły, i pomocy. Także szczęść Boże.
Mógł zapłać.
Ja jako położny ginekolog chciałam Pani bardzo podziękować za to świadectwo, bo mało jest takich świadectw, szczególnie publicznych, i gratuluję Pani siódmego dzieciątka. Życzę, żeby wszystko się jak najlepiej odbyło, żeby szczęśliwie Pani urodziła i żeby to dziecko dobrze się rozwijało i chowało, i żeby otrzymała Pani wsparcie, dalej otrzymywała wsparcie i pomoc w wychowaniu dzieci, nie tylko od męża, ale właśnie tak jak Pani wspomniała, od kościoła i również od wielu ludzi, no bo właśnie dzięki takim postawom, takim osobom jak Pani może się rozwijać Polska, mogą się rozwijać rodziny, możemy zapobiec tragicznej sytuacji demograficznej. Dziękuję Pani bardzo i gratuluję.
Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo
witamy?
Henryk z Koła Jarosławia z Pufnika.
Dziękujemy Panu. Prosimy.
Ja pracowałem kiedyś z tym, w służbie zdrowia, kierowca w Bukocowie, i spotykałem się właśnie z takimi osobami, które właśnie nadużywały tego, a jak to się mówi, tej skrywanki aborcji. jak Pan Bóg pokarał, znam takie dwie osoby, te kobiety. Chciałbym się podzielić z tym. Jedna taka niepochłonna, była jeszcze Pan, no kilka razy usunęła no po prostu to dziecko. Później wyszła za mąż i koniecznie chciała mieć jakieś potomstwo wtedy. A wtedy Pan Bóg się pogniewał i nie dał im, co się nastarali, jeździli się po wszystkich klinikach i chcieli zostawić jakieś po sobie potomstwo i nie zostawili. I druga taka osoba też znam, która też namawiała kobiety, które chciały usunąć, powodowała tam jakimiś zastrzykami to, że to dziecko utracili. I sama też nie decydowała się na dziecko, w końcu się zdecydowała na to dziecko, ale co z tego, Pan Bóg pokarał i ją tym dzieckiem, bo to dziecko było ani umysłowo, ani fizycznie nie było zdrowe. I tak to dziecko dzisiaj się patrzy, na to dziecko chodzi taki już dorosły mężczyzna i tak widzę, jak Pan Bóg potrafi no ludzi ukarać, żeby się upamiętali, żeby jakiś dowód był, że takich rzeczy nie powinno się robić, bo to, co Pan Bóg stworzył, to powinno być wszystko według prawa Bożego zachowane. To ja bym na razie tyle chciał. Pozdrawiam Was wszystkich tam i przestrzegałbym właśnie wszystkie niewiastki, żeby się nie ważyły na takie sprawy usunięcia ciąży. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję Panu za to świadectwo. Drodzy Państwo, jest wielką stratą zabicie dziecka. Pani Marzena mówiła, że czy to jest sens, żeby lekarz tak powiedział, czy to jest sens rodzić dziecko, które jest bezczaszkowcem. No tak, to znaczy według tej osoby sensem byłoby zabić człowieka, który ma duszę. Co z tego, że będzie żył 5 minut czy 5 godzin na ziemi, ale przecież on powołany do istnienia przez Boga będzie trwał wiecznie. To jest osoba. Co z tego, że malutka? Co z tego, że ma po naszemu mówiąc wadę, ale ta wada nie jest istotną w życiu wiecznym. Ciało jest zniszczalne. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Halo, dzień dobry.
Szczęść Boże, Pan.
Dzień dobry.
Ja z takiej sprawy dzwonię, bo...
A można poznać imię Pana?
A, Radek z Krakowa.
Prosimy, Panie Radku.
Ja dzwonię w takiej sprawie, mianowicie, bo z żoną mieliśmy dość taką niechcianą ciążę, właściwie to nasz nie znam żoną. No i też muszę powiedzieć, że musieliśmy niestety usunąć dziecko, bo rodzice byli tej chwili, jeśli o to chodzi i... No i wiecie.
Drodzy Państwo, dziś mówimy o następstwach aborcji. Nasi goście to pani Hanna Wójkowska i pani Ewa Obertyńska-Romanowska. Obydwie panie są lekarzami. Podawaliśmy również informację, że ten problem, który przeżywa nie tylko matka, ale szereg osób z jej otoczenia, można w jakiś sposób leczyć. Jest możliwość terapii syndromu poaborcyjnego w Polsce. I więcej na ten temat jest na stronie internetowej www.nest.org.pl. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie.
Słucham tego programu i bardzo serdecznie dziękuję Państwu, Pani Elu i Panie Leszku. Przepraszam, że tak może poufale mówię. Otóż a propos tego, co Pan mówił przed chwilą o tym właśnie o tych dzieciach, powiedziałbym, z jakimiś uszkodzeniami, które boją się rodzić, żeby się rodzili i tak dalej. Czy lekarze namawiają? Otóż generalnie powiedziałbym pierwsze, my musimy się opowiedzieć. Wierzę albo nie wierzę. I to nie jest żadna zabawa. Wybieram życie tu na ziemi i wieczność szczęśliwą albo nie wybieram szczęśliwej wieczności. Wybieram piekło albo niebo. I wszystko cokolwiek robię, odpowiedzialny za słowo, za czyn, no za wszystko, a nie jakiś relatywizm, również katolicyzm, moja wiara nie może być taka, jak to nie jest wybieranie czegoś, co jest katolicyzm, to jest nie coś podanego na tacy i niektóre rzeczy tylko z tej tacy, które mi odpowiadają, biorę, czy przyjemniejsze. A Pan Bóg jest tylko po to, żeby mi zaspokajał moje wszystkie pragnienia. Jeżeli nie, no to już Boga nie ma, ja odchodzę. To jest bardzo niedojrzała wiara. Ale wracam do tych dzieci, właśnie powiedziałem, nawet z uszkodzeniami jakimiś. Niedawno, parę dni temu byłem w Chicago i w Toronto. I w Chicago usłyszałem ktoś mi opowiedział o cudownym fakcie. W naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Chicago, która jest polsko, angielsko i hiszpańskojęzyczna, tam jest wielu Meksykanów. I co się stało? W meksykańskiej rodzinie miało się urodzić dziecko, powiedzieli lekarze, dziecko, które, mówią, trzeba usunąć, bo będzie miało otwartą czaszkę. Absolutnie usunąć. Czyli zabić. To jest też pytanie, czy on ma, to co powiedziała matka, no dobrze, zabić, a może, bo umrze. Inaczej, urodzi się zaraz i umrze. I ta matka Meksykanka mówi, to umrze. A dlaczego my mamy zabijać? To umrze w sposób naturalny. Ja chcę urodzić to dziecko, ale ono będzie miało otwartą czaszkę. No to i dziecko urodziła. A później ten lekarz mówi, no tak, ale ono umrze teraz, no teraz tą otwartą czaszką już po urodzinach. Ona mówi, a czy nie da się zrobić operacji? No, można spróbować zrobić jakiś przeszczep, jakąś coś, prawda, żeby zamknąć tą czaszkę. A ona mówi, no to dlaczego nie próbujecie zrobić tej operacji? No możemy, jak pani chce. I zrobili. Ale jeszcze przedtem mówili tak, no to dziecko, jak już zrobi tą operację, okazało się, wrócili do tych ostrzeżeń przed jeszcze operacją, to dziecko nie będzie widziało, może nie widzieć po tym przeszczepie i może nie słyszeć. I ta matka i ojciec patrzą na to dziecko, a to dziecko patrzy na nich, otwiera oczka, obserwuje ich, ruszają ręką, to dziecko reaguje na wszystko. A później zaczęli, po prostu powiedzieli, jak zrobili takie, robi się takim palcami coś takiego, że głośniej jest, jak to się nazywa. Takie pstryknięcie, jak to w Polsce mówią, tak? I patrzyła, to dziecko reaguje na to. I dlaczego o tym mówię? Ci rodzice przynieśli to dziecko na mszę świętą hiszpańskojęzyczną z tymi Meksykanami i powiedzieli o tym wszystkim. Ludzie w kościele zaczęli się bardzo cieszyć, wielbić Pana Boga, dziękować Mu za to. Co robi, powiedziałbym, jakaś, no, no zdecydowanie człowieka. Jestem z Bogiem albo nie jestem. Właśnie ta przykład tej rodziny, oni mi o tym opowiadali teraz przed paroma dniami. Opowiadali o sile wiary tych rodziców, jakimś niesamowitym umiłowaniu człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest od samego początku człowiek, też mówi się płód. Co za płód? To jest człowiek. Trzeba też tak nauczyć się mówić. A my w Polsce, wierzący naród, a ile mamy jakichś niekonsekwencji, jakichś, powiedziałbym, rozdarcia. Trzeba konsekwentnie, wierzę albo nie wierzę. A nie tak wierzę na 10% czy na 15% i Panu Bogu o garek, a diabłu świeczkę. Trzeba być konsekwentnym. Pan Bóg tych, którzy go miłują, błogosławi do tysiącznego pokolenia. Do tysiącznego pokolenia i błogosławi. A zwłaszcza tych, którzy szanują człowieka bezbronnego, bezradnego, słabego. Czy to nienarodzony, czy małe dziecko, czy może dorosły, czy starszy, chory. Pan Bóg takim błogosławi. Myślę, my musimy być narodem życia, jeżeli wierzymy w Pana Boga. I to jest nie tylko problem narodzin, nie tylko problem niezabijania, ale również problem antykoncepcji. Ten dar, uczestniczenia w akcie stwórczym Boga, dar przekazywania życia, to nie jest dar od człowieka. Nieraz są takie grubiańskie rozmowy, że tak z których wynika tych rozmów, że to od człowieka zależy, od mężczyzny, od kobiety, czy będą mieli dziecko. Oni sobie zafundują dziecko albo nie. To jest prymitywne. Bóg daje do życia. Człowiek uczestniczy w akcie stwórczym Boga. Człowiek tak jest urządzony. I trzeba Panu Bogu za to dziękować i powiedziałbym z jakimś wielkim drżeniem sprawować to, co jest wyrazem Jego niesamowitej miłości. To On jest Panem. Niektórzy myślą, może inna mała ilustracja, niektórzy pysznią się, że jest taki inteligentny, tyle osiągnął, tyle, prawda, takie tytuły zdobył, jakieś tytuły naukowe. Jaki to ja jestem wielki. Albo mam jakieś sukcesy, nie wiadomo jakie, takie w świecie. Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, co masz, czego byś nie otrzymał. My to wszystko otrzymaliśmy i otrzymujemy od Pana Boga. Z naszej strony jest tylko, powiedziałbym, niedoskonała współpraca z Panem Bogiem. I z tej współpracy będziemy zdawali kiedyś sprawozdanie Panu Bogu. Oto nas zapyta, co myśmy włożyli z siebie. Naszą wolę, nasze wysiłki, nasze zaufanie Panu Bogu, powiedziałbym, takie rzucenie się w Jego dłonie i zupełne zaufanie. Nasze, bym powiedział, nieraz chodzenie po wodzie, jak mówił Pan Jezus do tego apostoła, który gdy szedł po wodzie do niego, jak zobaczył Pana Jezusa i w pewnym momencie zwątpił. Pan Jezus mu powiedział, zwątpiłeś, dlatego zacząłeś tonąć. Będziemy zdawali też sprawę z naszego zaufania Bogu. Bóg jest miłością i On pamięta o nas. Dziękuję serdecznie i życzę, żeby wszyscy byli ludźmi życia w naszej ojczyźnie. Ludźmi życia i nie pertraktuje się, nie dyskutuje się nad Bożym prawem, Bożą miłością, tylko się przyjmuje. To takie dyskutowanie, mędrkowanie świadczy o bardzo, powiedziałbym, prymitywizmie człowieka z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że to jest też pycha wielka. A pycha to jest głupota. To jest życie w nieprawdzie. Tak. Przepraszam, dziękuję.
Dziękuję bardzo, ojcze dyrektorze. Odbieramy kolejny telefon, tylko prosimy o króciutką wypowiedź.
Halo?
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem osobą, która przyszła przez aborcję.
A imię można poznać?
Janina z Nysy.
Dziękuję bardzo.
I wielbię Boga. dziękuję za tych wszystkich ludzi, którzy bronią życia. I chcę mówić do tych wszystkich, którzy są przeciwko życiu, do tych naszych parlamentarzystów, do tych, którzy właśnie są przeciwko życiu. Chcę stanąć w twarz z nimi, mówić z nimi, jak osoba, która doświadczyła tej wielkiej tragedii, która mnie zniszczyła, ale jeszcze żyje. Bóg dał życie jeszcze, aby poznali prawdę. Poznali prawdę. Nie będę zabierać długo, ale chcę powiedzieć, że jeden z francuskich ginekologów powiedział, gdyby kobieta w czasie błogosławione miała przy sobie mężczyznę, który ją nie opuści, zaopiekuje się, żadna z kobiet nie zdecydowałaby się na aborcję. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Ojciec, mój mąż, do dziś dnia, do końca nie jest przekonany o tym. A 35. rocznicę ślubu postawiłam grób dziecka nienarodzonego, że kiedy idzie palić świece do swojej matki, żeby przeszedł obok tego grobu, żeby poznał prawdę, żeby poznał, żeby doświadczył, że jak wielkie to jest tragedia dla nas. Wszystko jest prawdą, to, które mówiliście na antenie. Niech Bogu będą wielkie dzięki za was, że zaistnieliście, że jest Radio Maryja. Wszystkich gorąco się modlę i pragnę wystąpić przed wszystkimi ludźmi i żeby cały świat się dowiedział z moich ust, gdy Bóg na to pozwoli, prawdę, jeszcze raz prawda. Kiedy zbierałam podpisy wśród młodzieży o obronę życia, była młodzież piękna, broniąca prawdy. Naprawdę dumna jestem z niej. To kwiat naszego papieża. Ale była młodzież zraniona. I tak jak jeden z powiedział ze słuchaczy, trzeba do nich mówić, żeby dowiedzieli się prawdę, że Bóg jest miłością, drogą, prawdą i życiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać. Czeknam.
Bóg zapłać, Pani Janino.
Bardzo.
Czas nam się kończy. Jeszcze kilka słów nasi goście. Pani Hanna Wójkowska, proszę.
Ja bym chciała podsumować wypowiedzią Ojca Świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, kiedy zwrócił się do kobiet, które doświadczyły aborcji. Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję. I nie wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się, jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście, na pokutę. Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, aby ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w sakramencie pojednania. Odkryjcie, że nic jeszcze nie jest stracone i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko. Ono teraz żyje w Bogu.
Bóg zapłać. Pani Ewa Obertyńska-Romanowska.
Chciałam powiedzieć, że aborcja, czyli przerwanie ciąży, jest wielkim złem, które dotyka nie tylko matki, męża czy partnera, ale całej rodziny i wszystkich, którzy biorą w tym udział. I dlatego jeszcze raz chciałam bardzo podziękować tym wszystkim, którzy walczą o obronę życia, moim kolegom, parlamentarzystom, którzy w 1993 roku uchwalili tą ustawę, która jeszcze w sposób niedoskonały, ale znacznie ograniczyła ilość wykonywanych przerwań ciąży. Przeczytam również takie podsumowanie, które jest nadzieją dla kobiet, że zdecydowana większość kobiet, które po poddaniu się aborcji wstąpiły na drogę uzdrowienia, doceniły niezwykłą i uzdrawiającą siłę, jaką stanowi wiara w Boga. To samo dotyczy mężczyzn. Trzeba umieć odkryć radość z otrzymania wielkiego daru, jakim jest Boże miłosierdzie. Dopiero to pozwoli przejść do następnego ważnego etapu uzdrawiania. Jego owocem jest duchowy spokój. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie kolejnej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja zawsze dziewica.